Gościem aktualności dnia jest pan redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika. Witam serdecznie, panie redaktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże.
Panie redaktorze, na miejscu w Brukseli przyglądał się pan przesłuchaniom kandydatów na komisarzy. Pośród nich oczywiście także pani była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, ale także były wicepremier w rządzie Viktora Orbana, który przegrał zaledwie 2 głosami. No i ciekawe jest uzasadnienie, ciekawy jest raport komisji. Jak pan w ogóle ocenia te przesłuchania kandydatów na komisarzy?
No one są bardzo zróżnicowane, bo to jest od osób, które trafiły no, do tego elitarnego grona zupełnie przypadkowo, na zasadzie takiej, że no, w wyniku różnych układów politycznych w swoich krajach po prostu tę ani inną osobę zgłoszono i aż po ludzi o dużym europejskim doświadczeniu, takich już znanych, od dawna funkcjonujących tych urzędach czy Parlamentu Europejskiego, czy byłych dotychczasowych komisarzy. Więc to oczywiście też bardzo zróżnicowane jest to, jak wygląda takie przesłuchanie. Jest duża różnica w tym, na ile potrafią się wypowiadać na te tematy. Chociaż muszę powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy mówili z dużą rezerwą. To było widać, że oni w sposób, no, niewykluczone, że trochę zorganizowany, starają się żadnych swoich planów zbyt szczegółowych nie podawać, poza tym, co zostało gdzieś tam wspólnie uzgodnione i zapisane w ich takich pisemnych odpowiedziach na pytania, które wcześniej dostarczyli parlamentowi. Przypadek Tibora Navracsicsa, no to jest akurat całkowicie polityczna zemsta, próba jakiegoś takiego zaszkodzenia no bardzo nielubianemu węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi, nielubianemu przez całą europejską lewicę, właściwie całe europejskie centrum, jako człowiekowi, który się w Europie stawia, który ma swój pomysł. No, pomysł, z którym nie zawsze się można zgodzić, bo bywają one czasami różne, ale jest niewątpliwie niezależny i za to oskarżany o tendencje autorytarne, neofaszystowskie i podobne rzeczy. Navracsics to był wieloletni minister w rządzie Orbana, ostatnio wicepremier, on także resortami sprawiedliwości kierował, no, spraw zagranicznych, więc no uderzenie w niego było po prostu uderzeniem w Orbana, bo sam Navracsics jest i osobą kompetentną, bez wątpienia, zresztą nie było żadnych jakichś takich konkretnych zarzutów. On się wypowiadał na temat spraw edukacji, kultury, spraw młodzieży, spraw obywatelstwa europejskiego w sposób kompetentny, rzeczowy, jakby tutaj nie odbiegało to od innych przesłuchań.
Ale niezgodne z tym, co europejska lewica chciałaby w edukacji i kulturze zrobić.
Tak, no to trzeba pamiętać, że sprawy kultury, edukacji, a już to mówię młodzieży, czyli wychowania, no to jest sprawa wrażliwa, to jest sprawa dotycząca sfery wartości, sfery europejskiej tożsamości i to jest taka dziedzina, na której niewątpliwie to lewica chce położyć rękę, chce kształtować przyszłe pokolenia Europejczyków, kształtować no, do jego, tego jakby resortu europejskiego należałyby też sprawy mediów, więc tutaj to było coś na czym chcieli koniecznie, nie wyobrażali sobie, że Węgier, człowiek Orbana mógłby, człowiek prawicy zdecydowany mógłby tym pokierować, chociaż Navracsics tak naprawdę no jest przykładem tego, że się na Węgrzech, no zarzuty dotyczyły praw różnych mniejszości na Węgrzech. Navracsics akurat sam należy do mniejszości, bo jest Chorwatem z pochodzenia, więc, no, a mimo to w partii rządzącej i w rządzie doszedł do najwyższych stanowisk, więc sam jest dobrym przykładem tego, że wcale te Węgry nie są, nie wiem, szowinistyczne i neonazistowskie.
Więc lewica zablokowała tego kandydata, teraz albo Jean-Claude Juncker da mu inną tekę, albo rząd w Budapeszcie zaproponuje innego kandydata.
Tak, no to są takie pomysły, ponieważ wszystko wskazuje na to, że także słoweńska kandydatka, tutaj były informacje o jej rezygnacji, później teraz ostatnio przed chwilą dosłownie zdementowane, więc jakby, no ale nawet jeśli ona nie zrezygnuje, to prawie na pewno ona nie zostanie komisarzem, no i niewykluczone, że nowy słoweński kandydat, jakby już kandydat rządu Słowenii, bo Bratuszek sama siebie mianowała, delegowała do komisji tuż przed odejściem od władzy, już po przegranych wyborach przez swoją partię. Natomiast obecny rząd Słowenii w tej sprawie prowadzi dochodzenie, powołał komisję śledczą. No teraz będzie miał okazję, żeby już nominować kogo zechce. No i niewykluczone, że dzięki temu, że Juncker będzie miał nową osobę, to będzie można jakoś dokonać jakiejś takiej roszady kompetencji, żeby Navracsics został, ale na przykład objął inną funkcję w komisji, a ten nowy słoweński komisarz funkcję Navracsicsa, z kolei funkcję, którą miała dostać Bratuszek, jeszcze ktoś inny. Tutaj jest
czyli
kilka różnych takich pomysłów, które są rozważane i rzeczywiście jakby obie te no z bardzo różnych powodów utrącone kandydatury, no będzie można tu wykorzystać te zmiany do jakichś tam roszad.
Panie redaktorze, to powiedzmy może, jak wypadło przesłuchanie Federiki Mogherini, czyli osoby odpowiedzialnej za służbę dyplomatyczną Unii Europejskiej. Wiele kiedyś mówiło się o tym, że Radosław Sikorski był takim kontrkandydatem Federiki Mogherini. No tymczasem Radosław Sikorski nie jest nawet polskim ministrem spraw zagranicznych już dzisiaj. A jak Mogherini?
Był Donald Tusk mówił, że jest oficjalnym kandydatem, no ale widać go w odpowiednim momencie wycofał. Zresztą ani Radosław Sikorski, ani jakikolwiek inny kandydat polski nie miał szans na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej potem, kiedy Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, ponieważ przestrzega się zasady pewnej proporcji wpływów różnych państw, a nawet regionów, to jasne jest, że Polska już nie mogłaby dostać i z tego powodu, że Tusk obejmie taki urząd,
No ale to ciekawe też, że
o wysokim, ciekawe jest też to, czy wysoki z punktu widzenia takiego, nazwijmy takiej precedencji protokolarnej, no to z tego powodu Polska żadnego, bez względu na to jaki polski polityk, zbyt wysokiego stanowiska objąć nie może. To zresztą widać, bo przecieki o tym, kim miałaby być Bieńkowska w komisji, były zupełnie inne i ona miała początkowo lepsze stanowisko niż obecne.
O Bieńkowskiej za chwilę porozmawiamy, panie redaktorze.
Tak, tak. Natomiast o Mogherini. Mogherini pod względem takiego sposobu bycia i cech osobistych, to wypadła dobrze, no bo mówi pewnie, zdecydowanie, dobrze posługuje się angielskim i francuskim, więc ona jakby posiada takie cechy zewnętrzne, które budzą sympatię. Ona potrafi czasem być dowcipna, jakoś tak rozładować atmosferę. Właśnie coś takiego luźniejszego powiedzieć w momencie, kiedy pada trudne pytanie. No i to są jej zalety, które jakoś jej tam pomagają przechodzić dalej. No, większym problemem jest to, jakie ona tak naprawdę ma poglądy, jakie ma priorytety. I to było widoczne. Chociaż mówili posłowie, że kilka tygodni wcześniej. Ona jeszcze jako minister spraw zagranicznych Włoch występowała w Parlamencie Europejskim. Włochy w tej chwili mają prezydencję europejską, więc z tej racji ona była. I wtedy to już widoczne było zupełne jej zainteresowanie wyłącznie sprawami południa, na południe od Europy, czyli Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i kompletne lekceważenie jakichkolwiek kwestii wschodnich. Tutaj ona ponoć starała się to równoważyć. Ja nie słyszałem tamtej wypowiedzi, więc muszę powiedzieć, że dla mnie wciąż było oczywiste, że ona ucieka od tematów wschodnich, od Rosji, od Ukrainy do spraw związanych z Bliskim Wschodzie, problematyki arabskiej. Oczywiście nie lekceważąc zagrożeń związanych z państwem islamskim, z terroryzmem, tymi rzeczami, które się teraz dzieją w Syrii i w Iraku, to są rzeczy, o których oczywiście też trzeba mówić i jakby trudno mieć pretensje o to, że na pytania o to odpowiadała i że tutaj jakby też Europa musi mieć swoje zdanie. Natomiast kiedy pytana o Ukrainę, o Krym, o wojny hybrydowe, o rosyjskie zagrożenie, o problem, o szantaż energetyczny i o podobne rzeczy, ona uciekała do takich twierdzeń, że Europa musi być bezpieczna ze wszystkich stron, a po czym zaczynała mówić o Afryce, no to już jest jakby no nie do zaakceptowania z polskiego punktu widzenia.
To powiedzmy jeszcze o Elżbiecie Bieńkowskiej, też była na przesłuchaniu w komisjach, pracami kierował Jerzy Buzek i jak wypadła Elżbieta Bieńkowska, bo przez media głównego nurtu w Polsce była prezentowana jako no, ten nasz najlepszy towar eksportowy.
No, ciężko mi powiedzieć, czy z obecnej sił, które obecnie rządzą, przypadkiem taki nie jest, że te partie rządzące nie mają nikogo lepszego do zaproponowania. Nie chcę się wypowiadać, może by się ktoś znalazł. I przesłuchanie było takie średnie, no to nie było ani całkowicie kompromitujące, tu były gorsze. Myślę, że ona się, tak powiem, na tle tych, które słyszałem, utrzymała gdzieś w środku. Była bardzo spięta, bardzo zdenerwowana. Miała problem z utrzymaniem się w czasie wypowiedzi. To nie tylko ona miała problem, ale ona jakby robiła to dosyć demonstracyjnie. Przerywała przewodniczącemu wyraźnie tak troszeczkę takie coś pośredniego między, nie wiem, marudzeniem i kokietowaniem w tym było. Także no, ona na wiele pytań po prostu nie odpowiedziała. Zapowiadała, że w ciągu kilku miesięcy przedstawi szczegółowy plan, że w tej chwili nie jest w stanie, bo musi zbadać, musi dokonać przeglądu i to znalazło się później w uwagach tych komisji, które ją oceniały, że za mało było tych konkretów. No, z drugiej strony, no to nie ona jedna tak robiła i stały unik jest tutaj faktycznie wszystkich kandydatów, że powołują się na różne badania czy uzgodnienia, których muszą jeszcze dokonać. Ona jakby próbowała czasami takie trudności z rzeczową wypowiedzią nadrabiać pewnością siebie, takim entuzjazmem europejskim, co jest przez te środowiska takiego establishmentu brukselskiego docenione, bo dobrze jest demonstrować, jak się bardzo jest przywiązanym do Europy, do zjednoczenia, do integracji. Ona bardzo dużo również takich wprowadzała przerywników, ile to dobrego przyniosła Unia Europejska dla niej, dla Polski. No i ten czas mówienia o tym już w efekcie mijało troszeczkę z 2 minut na każdą odpowiedź i mogła mniej miejsca poświęcić kwestiom merytorycznym. Także ja myślę, że wypadła dosyć tak przeciętnie.
Mm-hmm. A teraz jeszcze o relacjach między Jean-Claude'em Junckerem a przewodniczącym Rady Donaldem Tuskiem, przyszłym przewodniczącym Rady. Jak te kompetencje, jak te relacje mogą się ułożyć?
No, wygląda to tak, że Jean-Claude Juncker, nieco starszy, ale z pewnością znacznie bardziej doświadczony, obyty w tych sprawach unijnych, europejskich, no choćby z tego względu, że Luksemburg należy do Unii Europejskiej znacznie dłużej i zanim został premierem, to polityk pnący się po kolejnych szczeblach kariery luksemburskiej, no po prostu miał do Brukseli znacznie bliżej, sprawy unijne były od początku tam w tym Luksemburgu istotne, bliskie. On zna w Europie wszystko, jakby jest doskonale zorientowany w tych mechanizmach i można przypuszczać, że on będzie górował właśnie dzięki tym cechom, tym możliwościom, znajomością nad Donaldem Tuskiem, który no co prawda był przez 7 lat premierem, w związku z tym bywał na tych szczytach i jakieś tam doświadczenie posiada, no ale niewątpliwie mniejsze i pewnie Juncker wykorzysta to, żeby też Komisja Europejska stała się ciałem o większym znaczeniu niż Rada Europejska, którą będzie kierował Tusk. Oczywiście Rada to nie tylko Tusk, sama Rada też będzie chciała, na pewno nie zechce tak oddać swoich kompetencji, to są głównie premierzy i tam kilku prezydentów, ci przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele, przywódcy państw zebrani, oni oczywiście nie odbiorą sobie łatwo kompetencji i znaczenia, także tego powiedzmy nieformalnego, czy jakoś wypracowanego przez pewien zwyczaj, ale no zdaje się, że Tusk im w tym nie pomoże. Nie będzie w stanie im w tym pomóc. Tym bardziej, że Juncker ma w komisji wielu byłych członków tejże Rady, czyli byłych premierów, a także no, komisja jest pełna polityków bardzo doświadczonych, premierów, wicepremierów, ministrów, także jak żadna wcześniej. Więc prawdopodobnie jednym ze skutków tego, że to tak doświadczony, tak wyrobiony unijny polityk, jak Juncker został przewodniczącym komisji, a tak słaby, jak Donald Tusk, tak znany z tego, że no, ulega różnym wpływom, że to nie będzie polityk, który, to chyba jest jasne z polskiej polityki, że to nie będzie człowiek, który się komuś postawi, czy będzie się przy czymś upierać. No, skutkiem tego będzie pewnie wzrost znaczenia Komisji Europejskiej kosztem Rady Europejskiej.
No, przede wszystkim Donald Tusk, o ile dobrze pamiętam, nie był oficjalnym kandydatem Polski na ten urząd, raczej Berlina i pani Merkel.
No, znaczy na ten urząd powiedzmy, że trudno mówić o oficjalnym kandydacie, bo nie istnieje żadna zapisana w traktacie procedura, nie wiem, wyłaniania kandydata. Jest to wyłącznie kwestia pewnych uzgodnień nieformalnych i wyrobionych zwyczajów.
Ale, tylko gdy weźmiemy pod uwagę,
ale rzeczywiście jest tak, że decydującą rolę właśnie w tym mechanizmie, o którym mówię, takim nieformalno-zwyczajowym, oczywiście będzie odgrywał głos Niemiec, głos Berlina i tutaj nie ma bez akceptacji Berlina jest oczywiście ani Tusk, ani Juncker nie zostaliby tym, kim zostali. Ale Berlin ma możliwość oddziaływania na sprawy europejskie różnymi kanałami. I przez Radę Europejską, i gdzie powiedzmy będzie to robić przez Tuska, i przez Komisję na wiele sposobów. Ta siła Niemiec jest tak duża, że oni po prostu grają na wszystkich tych europejskich klawiaturach.
Dziękuję bardzo. Redaktor Piotr Falkowski, nasz dziennik, był gościem Aktualności Dnia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.